Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam artykuł z Globala z dnia 12. Japońska ustawa o bezpieczeństwie gospodarczym może wpłynąć na wymianę gospodarczą z Chinami. Co to takiego? Ano, już Państwu czytam. Cytuję. Japoński parlament uchwalił w środę ustawę o bezpieczeństwie gospodarczym. Według Japan Times przepisy, które będą wdrażane etapami od 2023 roku, mają przede wszystkim zapobiegać zagrożeniom ze strony Chin. No to już wiemy, o co chodzi. Od czasu objęcia urzędu w zeszłym roku premier Japonii Fumio Kishida uznał bezpieczeństwo gospodarcze za jeden z priorytetów swojej polityki. Aby zapewnić efektywną realizację tej polityki, Tokio podjęło działania między tworząc stanowisko ministra bezpieczeństwa gospodarczego, organizując seminaria eksperckie oraz promując ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego. Nowo uchwalona ustawa jest pełna drobnych kalkulacji, pełna drobnych wtrętów przeciwko Chinom, gdy czyta się je między wierszami. Nowo uchwalone przepisy dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego obejmują cztery aspekty wzmocnienia łańcucha dostaw ważnych materiałów, zapewnienia funkcjonowania infrastruktury, promowania współpracy między władzami a sektorem prywatnym w zakresie badań i rozwoju najnowocześniejszych technologii oraz ochrony niepublicznych patentów. Po pierwsze, ustawodawstwo będzie się odwoływać do środków administracyjnych, aby ingerować w ład gospodarczy Japonii. Ustawodawstwo to jest ta demokracja, tak? To jest ten liberalizm. No nie, w Japonii nie działa. To nie działa. Cytuję dalej. Ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego zapewni japońskiemu rządowi prawo do monitorowania, badania japońskich firm, kontrolowania importu i eksportu oraz dostosowywania dostaw surowców na rynek. Na przykład, aby chronić japońską infrastrukturę przed cyberatakami, japońskie firmy infrastrukturalne są proszone o składanie wniosków do rządu i akceptowanie dochodzeń przed importem zagranicznego sprzętu. Jeśli japoński rząd zidentyfikuje dostawcę sprzętu jako kraj z zagrożeniem bezpieczeństwa, nakaże firmę wstrzymania procesu importu. No, od kogo to może, jak Państwo myślicie, w kogo to może uderzać? A w Gwineę Bissau, tak, a może w Polskę, no na pewno, prawda? Natomiast ja widzę dwóch kandydatów do tej, którzy będą podpadali pod tą ustawę. Korea Południowa i Chiny. A właściwie Chiny i Korea Południowa. Proszę nie zapomnieć, że z Koreą Południową Japończycy mają napięcie, a właściwie Korea Południowa ma napięku z Chinami. Po drugie, prawodawstwo koncentruje się na najnowocześniejszych dziedzinach technologii. Prawo stanowi, że japoński rząd powinien promować współpracę między rządem, przemysłem i środowiskami akademickimi w zakresie badań na temat badań kwantowych, kosmicznych, oceanicznych, sztucznej inteligencji poprzez udzielanie pomocy finansowej, budowanie platform konsultacyjnych i udostępnianie poufnej informacji. Ponieważ wszystkie te technologie wiążą się z zastosowaniami wojennymi, wojskowymi, obronnością kraju, resorty bezpieczeństwa narodowego będą uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących badań i rozwoju najnowocześniejszych technologii. Po trzecie, projekt ustawy ujawnia ukryty zamiar zjednoczenia USA, Australii i innych krajów w celu wykluczenia Chin, oczywiście również Japonii. Ustawa podkreśla, że Japonia realizuje dywersyfikację niezależnych źródeł produkcji i dostaw ważnych materiałów, aby wyeliminować potencjalne ryzyko przerw w dostawach z powodu nadmiernego uzależnienia od konkretnych krajów. Ponadto określony prawem patentowym system nieujawniania informacji ma również na celu zapobieganie przedostawaniu się kluczowych technologii do Chin. Nawiązując do japońskiego prawa o bezpieczeństwie gospodarczym, wydanie Japan's Diplomatic Blue Book z 2022 roku wymienia projekty współpracy w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego, takie jak prowadzone między Japonią i USA, Japonią i Australią, Japonią i Europą, to pokazuje, że Japonia ma zamiar pogłębić więzy gospodarcze z tak zwanymi krajami o podobnych poglądach. Podobne poglądy. Poglądy. Kto to ma podobne poglądy z Japończykami? Przez długi czas Chiny i Japonia, czytuję dalej, cieszyły się bardzo komplementarnymi i bliskimi relacjami handlowymi. Chiny są największym partnerem handlowym Japonii od 15 lat z rzędu. Pomimo wpływu pandemii COVID-19, całkowity wolumen handlu dwustronnego między Chinami a Japonią w 2021 roku utrzymywał się na wysokim poziomie 371,4 miliarda USD. Ponieważ RCEP, czyli Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Strategiczne, weszło w życie w tym roku, oczekuje się, że dwustronne stosunki gospodarcze między Chinami a Japonią osiągną nowy poziom. Historyczne stosunki gospodarcze pełniły rolę balastu i dopalacza w stosunkach między dwoma krajami. Ostatnio w związku z obawami, że ustawa o bezpieczeństwie gospodarczym może wpłynąć na współpracę handlową i inwestycyjną między Chinami a Japonią, wiele osób znających się na japońskiej ekonomii wezwało rząd Japonii do ochrony chińsko-japońskich stosunków gospodarczych, podkreślając, że stosunki chińsko-japońskie mają wielkie znaczenie dla rozwoju gospodarczego Japonii oraz dobrobytu Azji Wschodniej i świata. Japońscy eksperci wspomnieli również, że Stany Zjednoczone, Japonia, doświadczyły intensywnej konkurencji w dziedzinie półprzewodników w lat 90. i 80. i 90. W obliczu wionącego rozwoju japońskiej technologii półprzewodnikowej Stany Zjednoczone brutalnie tłumiły możliwości japońskie. Również w tym okresie przemysł półprzewodników na chińskiej wyspie Tajwan i w Korei Południowej nadrobił zaległości, szybko osłabiając konkurencyjność japońskich firm. W kontekście bezprecedensowych zmian na świecie zrozumiałe jest, że wszystkie główne gospodarki są zaniepokojone bezpieczeństwo swoich gospodarek. Obawa ta powinna jednak mieć rozsądne granice i nie powinna przyczyniać się do negatywnego trendu pansekurytyzacji w obszarze zagadnień gospodarczych, a nawet broni geopolitycznej. Gdy rząd japoński promuje wdrożenie prawa o bezpieczeństwie gospodarczym, powinien zachować pewien stopień racjonalności i strategicznej autonomii, porzucić przestarzałą koncepcję gry o sumie zerowej i unikać ślepego śledzenia kampanii decouplingu z Chin w stosunku do Chin. Japonia nie powinna stać się narzędziem geopolitycznym dla innych krajów. Już się dawno stała. Na dłuższą metę ludzie z Chin i Japonii, zwłaszcza ci z kręgów gospodarczych, powinni wzmacniać konkurencję i dialog, rozumieć swoje obawy i podstawowe zasady, chronić ciężko wypracowane wyniki współpracy gospodarczej i handlowej między obydwoma stronami i tworzyć dobrą atmosferę na 50. rocznicę normalizacji stosunków dyplomatycznych chińsko-japońskich. A ten artykuł jest napisany przez faceta, przez eksperta, który pracuje w Departamencie Studiów Azji i Pacyfiku Chińskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych. A proszę Państwa, no więc jeśli ktoś cokolwiek rozumie z tego, co się dzieje w Azji Wschodniej, to doskonale wie i dla nikogo, a dla mnie na pewno to nie jest żadnym zaskoczeniem, ani żadną nowością, że ta ustawa o bezpieczeństwie gospodarczym jest wymierzona w Chiny. I tutaj, no wprawdzie Chiny być może, bo przecież nie czytam jej, być może ta ustawa, w tej ustawie nie wymieniono Chin z nazwy, ale to jest oczywiste, że tak jak powiedziałem, no w przypadku najnowszych technologii, tutaj nie chodzi o bezpieczeństwo najnowszych technologii japońskich, tu nie chodzi o Gwinę Bissau, czy Polskę, czy Czechy, tylko o Chiny i Koreę Południową. Chiny, Koreę Południową, może nawet Singapur, może Tajwan, jeśli będzie jeszcze istniał jako samodzielny podmiot gospodarczy przynajmniej. Natomiast tak naprawdę to jest oczywiste, że tutaj chodzi o Chiny. Ale to jest kolejna kwestia. Znaczy, to jest ważne. Natomiast chciałem zwrócić Państwa uwagę na coś, co jest rzeczą dosyć charakterystyczną we współczesnym świecie, znaczy we współczesnej Azji. Otóż powolne zamykanie się gospodarek na świat zachodni. I tak naprawdę tą ustawę można, jeśli ją czyta Amerykanin, może być również zaniepokojony. Ponieważ, tak jak słusznie napisał autor, był czas, kiedy japońskie rozwiązania były niszczone przez Amerykanów. Proszę nie zapomnieć o tym, że to Amerykanie stali w latach 80. za niedopuszczeniem japońskiej waluty do obiegu światowego, do szerszego obiegu światowego, gospodarczego obiegu światowego. Amerykanie. Amerykanie do pewnego stopnia stali za tym, co się stało na początku lat 90., czyli za spowolnieniem Japonii, za tym, że Japonia od 20 lat w zasadzie się nie rozwija w takim tempie, w jakim to miało miejsce w latach 70., 60., 70., 80. Więc ja myślę sobie, że to jest tak. Zwróćcie Państwo uwagę. Na Azję. To samo, co... Znaczy, Chiny powoli się zamykają. To jest jasne. I tam gadanie o jedwabnym szlaku i tak dalej, to wszystko jest prawda, tylko że w polityce wewnętrznej one się zamykają. Japonia zaczyna się powoli zamykać. A Hindusi powoli zaczynają się zamykać. Nie chcą Amerykanów, nie chcą za dużo Amerykanów, nie chcą za dużo Rosjan, nie chcą za dużo Chińczyków, nie chcą za dużo nikogo. To jest polityka samoizolacji w pewnym sensie. To znaczy kierunkiem jest samoizolacja. Gospodarka, tutaj chciałem powiedzieć o gospodarce Korei Południowej, ona jest na zupełnie innym... Znaczy, Korea Południowa jest w zupełnie innej sytuacji, bo po pierwsze ma przez granicę Koreę Północną, co ma wpływ na Koreę Południową, ale istotne jest również to, że Koreańczycy zupełnie nie wierzą Japończykom i trochę mniej, ale również nie wierzą Chińczykom. Są tacy na dystans. Więc dla mnie to jest kwestią tylko czasu, kiedy Koreańczycy właśnie pójdą dokładnie w tym samym kierunku. Ważne gospodarki regionu Azji Pacyfiku, może jeszcze szerzej, Indonezja, ostatnie posunięcie rządu indonezyjskiego w kwestii zlikwidowania, czy znacznego ograniczenia, nie pamiętam, ale chyba zlikwidowania w ogóle eksportu oleju palmowego, poruszyło cały świat, dlatego że olej palmowy wprawdzie powinien być uznany za truciznę dla ludzi, ale jest tak, że ze względów komercyjnych, ze względu na taniość tego towaru, a jest powszechnie stosowany w słodyczach, w produkcji słodyczy na całym świecie. Ale jest, jest trucizną bez wątpienia. Natomiast rząd indonezyjski wprowadził całkowite embargo na dostawy, na eksport tego towaru. No i koniec, kropka. No i co nam zrobić? Nie mam pańskiego płaszcza i co nam pan zrobić. Także o, tutaj są inne kraje świata również to robią. To jest bzdura, że się otwierają. Wszyscy się raczej zamykają sobie, niż się otwierają. Widzę na przykład Stany Zjednoczone. To jest oczywiste, że się zamykają. I to błyskawicy. Chociaż może akurat oni to mogą się zamknąć już. Zamknąć drzwi i wyłączyć światło. U siebie oczywiście. No ale niestety tak szybko to nie pójdzie. Więc to, z czym mamy do czynienia w Japonii, jest trendem azjatyckim. Żeby nie powiedzieć ogólnoświatowym. Z tym, że w Azji to następuje bardziej intensywnie, a ten trend właśnie zamykania się, dbania, pod pozorem dbania o bezpieczeństwo. Zamykania się właśnie dlatego, że tamten świat, świat azjatycki, przynajmniej w części, te najbardziej rozwinięte kraje, weszły na taki poziom rozwoju technologicznego, że w tej chwili trwa walka dosłownie trzech krajów, może to wszystko, trzech krajów, trzech, czterech może. No więc Chin, Japonii, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych o prymat w tych najważniejszych, najnowocześniejszych przemysłach technologicznych. I to jest ostatnia prosta, to znaczy chodzi o to, że te kraje, te 3-4 kraje są na ostatniej prostej wyścigu o prymat. Ale taki prymat, który spowoduje wręcz zmiażdżenie pozostałych. To nie jest, tu nie ma czegoś takiego, że no na przykład Chiny, jeśli wygrają wyścig na poziomie zimnej fuzji termojądrowej, no to jeśli zaczną budować elektrownię i eksportować prąd, czyli nawet nie eksportować, zostawiać go tylko w domu, ale prąd po śmiesznie niskich cenach, no to załatwią w ten sposób cały świat, całą resztę. Tu nie będzie. Tu są działania zero-jedynkowe. Tu nie ma cienia wątpliwości. Oczywiście większe pole manewru mają te państwa, właściwie firmy tych państw, w obszarze na przykład sztucznej inteligencji. Bo tutaj nie ma czegoś takiego, że nie ma takiego game changer. Nie istnieje game changer w sztucznej inteligencji. Każdy ją rozwija na swój sposób i tak naprawdę tylko zasoby kapitałowe i możliwości produkcyjne superkomputerów sprawią, że jakiś kraj pójdzie szybciej do przodu, któryś zostanie trochę dalej. Natomiast tutaj nie ma takiego game changera jak w przypadku opanowania fuzji, zimnej fuzji. Dlaczego ja o tym mówię? Ano dlatego, że w Azji dzieją się rzeczy ważne, które wyznaczają trendy na całym świecie. I my w Polsce jesteśmy z tą naszą otwartością i z tym naszym właśnie otwarciem na cały świat. Po prostu wypadamy z peletonu, głównego peletonu, ciągniemy się tam gdzieś z tyłu. I czy nam się to podoba, czy nie? Tak jest. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.